tradycja szkolnictwa elementarnego autonomicznej Galicji i II Rzeczypospolitej jako element dziedzictwa narodowego. Wychowanie patriotyczne i jego formy w szkołach powszechnych II Rzeczypospolitej. Opowiada doktor habilitowany profesor Tarnowskiej Szkoły Wyższej Andrzej Niedojadło.
Wychowanie patriotyczne i narodowe należy rozpatrywać w kontekście obowiązujących wówczas nurtów w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1918-1926 był to model narodowy, natomiast od 1926-1935 roku nurt państwowy, zwany również państwowo-obywatelskim, z którego po śmierci Józefa Piłsudskiego wyłonił się nowy kierunek obywatelsko-państwowy narodowy. Tradycje narodowej myśli pedagogicznej sięgają co najmniej okresu romantyzmu. Przedstawiciele tego nurtu wychowawczego uważali, że w okresie zaborów najważniejszą potrzebą było zachowanie przez Polaków tradycji historycznej i poczucia odrębności. Było ideą odróżniającą ludzi myślących po polsku, dostrzegających możliwości i konieczność powstania wolnej Polski, zabiegających o budzenie świadomości narodowej i jawnie przeciwstawiających się rusyfikacji i germanizacji. Tę doktrynę wychowawczą, zyskującą na znaczeniu szczególnie po upadku powstania styczniowego, prezentowali m.in. Bolesław Prus, Piotr Chmielowski, Henryk Sienkiewicz, Artur Grotger czy Stanisław Pigoń. Wpływ również na ideologię wychowania narodowego miały powstające opcje polityczne, jak Liga Polska przekształcana w Stronnictwo Narodowe, czy wreszcie Ligę Narodową. Głównym ideologiem był tutaj Roman Dmowski, natomiast tą jego teorię do potrzeb pedagogii przełożył Zygmunt Balicki, twórca i założyciel Związku Młodzieży Polskiej Z. Wychowanie narodowe i patriotyczne znajdowało wyraz również w codziennej polityce zarówno wojskowych, polityków, jak i kościoła. Przykładem może być jeszcze okres zaborczy, kiedy w 1910 roku ordynariusz diecezji kieleckiej August Łosiński w swoim wystąpieniu w czasie ingresu do katedry powiedział, że choć Polska jest podzielona, to należy dla niej pracować, bo stanowi pewną całość. Innym z kolei elementem była działalność Piłsudskiego, ponieważ Piłsudski był mocnym zwolennikiem Powstania Styczniowego i właśnie w rocznicę Powstania Styczniowego 1919 roku restytuował Order Virtuti Militari, który później dekorował powstańców, ponieważ uważał ich za żołnierzy Wojska Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości do wychowania narodowego wiele wnieśli ze swoich poglądów, m.in. Ludwik Bandura, Edward Gabrielski, Iza Nankę czy Lucjan Zarzecki. W swoich pracach kładli oni nacisk na wychowanie, na przygotowanie młodego człowieka do wywiązywania się z obowiązków wobec narodu i państwa. Ich zdaniem szkoła powinna preferować takie wartości jak dobro, piękno, sprawiedliwość, patriotyzm, a wszystkie one powinny być przepełnione duchem religijności. W koncepcji Zarzeckiego szkoła powinna się oprzeć na tradycji narodowej, a wychowana w taki sposób młodzież miała te tradycje pomnażać. Moski proponował ideał żołnierza obywatela oparty o tradycje szlachecko-rycerskie, cechujący się harmonią, aktywnością i religijnością. Natomiast Zarzecki przewartościował ten jego ideał, dostosowując go do nowych warunków w Polsce niepodległej. W miejsce żołnierza bohatera chciał wprowadzić i wychować pracownika obywatela. Model narodowy był zatem prężnym kierunkiem pedagogiki narodowej, będący wyrazem społecznych i politycznych koncepcji ugrupowań głównie prawicowych. W początkach odzyskanej niepodległości był zasadniczo jedyną ofertą ideologiczną wychowania młodego pokolenia, ale nie stał się obowiązującym systemem wychowania młodzieży w polskiej szkole, lecz nauczyciel polski wykorzystywał do pracy wychowawczej pewne jego segmenty. Inne z kolei spojrzenie na kwestię wychowania przewrót majowy 1926 roku. podjęto działania mające na celu stworzenie nowego ideału wychowawczego pod nazwą państwowo-obywatelskiego. W ministerstwie opracowaniem tego modelu zajęli się m.in. Sławomir Czerwiński i Kazimierz Pieracki. Opierając się na dorobku przeszłości, zdefiniował Czerwiński nowy typ psychiczny, formowany w wyniku oddziaływań wychowawczych jako typ bojownika-pracownika. Do tej koncepcji on już nie wrócił nigdy, ponieważ 10 lutego 1931 roku jako minister w wystąpieniu sejmowym wprowadził termin wychowania państwowego, wyrażając przekonanie, że to pojęcie artykułuje praktyczną treść wychowania obywatelskiego. To wychowanie państwowe obywatelskie miało być też przepojone kultem Józefa Piłsudskiego, uważanego za największego męża tamtych czasów i związanego z sanacyjną koncepcją Polski wielkomocarstwowej. W tym czasie zaczęła się również ukazywać w pierwszym stopniu literatura naukowa związana z koncepcją i programem wychowania państwowego. Kazimierz Sośnicki w pracy pod tytułem Podstawy wychowania państwowego zajął się ogólną teorią zasad wychowania państwowego niezależnie od ustroju państwowego i epoki historycznej. Zygmunt Mysłakowski w pracy pod tytułem Państwo i wychowanie interesował się problemem zależności między wychowaniem narodowym a państwowym. Podjął też próbę pogodzenia wychowania narodowego i państwowego, dowodząc, że oba powinni się wzajemnie uzupełniać. Za podstawę swojego stanowiska przyjął trzy pojęcia – naród, ojczyzna, państwo. Myślano też o stworzeniu pewnego modelu nauczyciela zgodnego z wizją obozu rządzącego. No tutaj to preferował Juliusz Bandrowski, który mówił, że tylko nauczyciel, wyznawca tego prądu może uczyć w polskiej szkole. No była to taka pogląd niezbyt tolerancyjny, ale preferowany przez obóz sanacyjny. Pedagodzy sanacyjni zdawali sobie tę sprawę z realizacji, że w wychowaniu państwowym ważna jest współpraca szkoły z rodzicami. Wielu postulowało, aby następowała harmonizacja wysiłków wychowawczych rodziny i szkoły, ponieważ rodzina była pierwszym i podstawowym szczeblem edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży. Natomiast począwszy od drugiej połowy 1935 roku nastąpiła pewna dekompozycja obozu legionowego. Pomimo, iż rządy sprawował ten sam obóz, to jednak daje się zauważyć odrębność w porównaniu z poprzednikami, głównie w zakresie kwestii wychowawczych. Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wacław Alojzy Świętosławski zaprzestał używania w codziennej praktyce pojęcia wychowanie państwowe, zastępując go terminem wychowanie obywatelsko-państwowe narodowe. Przejmując rządy, rozpoczął modyfikowanie doktryny wychowawczej swoich poprzedników w kierunku akceptacji i przejmowania niektórych idei pedagogiki narodowej i katolickiej, czyli pierwiastek z wychowania narodowego katolicki i narodowy wraca tu na powrót. Ojczyzna zajęła miejsce państwa jako dotychczasowego wspólnego dobra. Miłość ojczyzny musiała być, cytuję, ofiarna i oparta na głębokim rozumieniu, czym jest niepodległa, silna Polska, będąca elementarnym, niezbędnym warunkiem duchowego i materialnego rozwoju narodu jako całości i poszczególnych obywateli. Dotychczasowe powinności obywatelskie wobec państwa zostały zastąpione gorącym patriotyzmem, gotowością obrony ojczyzny, publicznym dozbrojeniem społeczeństwa po to, aby wygaszać wszelkie wewnętrzne spory. Głoszone przez obóz sanacyjny poglądy, odwołując się do tego, co ponadjednostkowe, a wspólne dla całego społeczeństwa, były też sposobem zacierania konfliktów społecznych. Ale na bazie ich wyrastała zarówno koncepcja pedagogiki narodowej, jak i państwowej. I tu niewątpliwie, jak zauważa Krzysztof Jakubiak, programową edukację państwową społeczeństwa polskiego, tym głównie młodego pokolenia, zapoczątkowali i konsekwentnie prowadzili w okresie międzywojennym Piłsudczycy. Teraz przejdę do form praktycznej realizacji tych wspomnianych przeze mnie wcześniej kanonów wychowawczych, wziętych z ówczesnego życia i wydarzeń szkoły. Do nich zaliczały się uroczystości państwowe, uroczystości szkolne, religijne, jak również przedmioty w nauczaniu dydaktycznym i wychowawczym, czy działalność różnych organizacji młodzieżowych. Jeżeli chodzi o uroczystości państwowe, to do nich m.in. zaliczał się Dzień Niepodległości, Dzień Obchodów Konstytucji 3 maja z 1791 roku, 900-lecie koronacji Bolesława Chrobrego, 400. rocznica hołdu pruskiego, 150-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, powstania kościuszkowskie czy powstania listopadowe i powstania styczniowe. Tutaj warto zwrócić uwagę na obchody powstania listopadowego, na przykład w szkole imienia Dietla w Krakowie, gdzie deklamacje uczniów wprowadzały rodziców w sferę wzniosłych uczuć i jednocześnie pobudzały do łez zebranych. Formy przeprowadzonych uroczystości 150-lecia KEN dobierano w taki sposób, aby w pełni przekonać młodzież i dorosłych, że był to ważny element dziejowy, cytuję za kroniką, w którym nasi ojcowie położyli kamień węgielny pod budowę szkolnictwa powszechnego. Tym kamieniem węgielnym było utworzenie pierwszego w Europie i tę chlubę Polsce przynoszącego Ministerstwa Oświaty pod nazwą KEN. Również próbowano preferować pewne wzorce wybitnych Polaków. I w tym czasie do najważniejszych postaci, którym poświęcano uroczystości, zaliczano Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika, Stanisława Konarskiego, królową Jadwigę, Stanisława Stasica, Henryka Sienkiewicza. I wreszcie też interesowało bieżące wydarzenia Szkołę Polską. Przede wszystkim tutaj ważną rolę też w życiu polskiej szkoły odgrywały zarówno plebiscyty, jak i powstania śląskie. Wspierano tutaj i solidaryzowano się z ludnością śląską poprzez nie tylko poranki, wieczorki, akademie, kwesty, ale również inne formy. 10 grudnia 1920 roku w szkole imienia Władysława Jagieły w Pilznie uczniowie za pośrednictwem redakcji gazety Nowej Reformy przekazali na ręce komisarza plebiscytowego dla Górnego Śląska list do tamtejszej młodzieży, cytuję, z prośbą, by ta błagała rodziców o głosowanie za Polską. Listy ułożyła i napisała młodzież samodzielnie, i to zarówno katolicy, jak i Żydzi. Też i nauczyciele bratali się z ludem śląskim. Kiedy 9 lipca 1921 roku Wojsko Polskie wkroczyło na teren plebiscytowy Górnego Śląska, 8 nauczycieli z powiatu pilzneńskiego w geście solidarności podjęło pracę nad narodowym wychowaniem młodzieży śląskiej, przyjmując posady w tamtejszych szkołach. Innym ciekawym przypadkiem było 19 marca 1921 roku, w dniu powszechnej manifestacji w Polsce za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. Wówczas to nauczycielka ze Szkoły Nawojowej w powiecie sądeckim, Franciszka Halubczok, będąca urodzenia na Śląsku, wzięła właśnie udział w tym plebiscycie. Nieco zmienia się treści i praktyczna realizacja wychowania po 1926 roku. Ważne miejsce zajmowały również uroczystości obchodów 10., 15., 20. rocznicy odzyskania niepodległości i w czasie uroczystości poświęcano wiele miejsca Piłsudskiemu w wierszach i pieśniach. Co prawda w 1936 podjęto decyzję, że obchody będą 11 listopada od 1938, ale warto zauważyć, że kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego w 1927 zaproponował i wydał rozporządzenie, że od 1928 obchodzi to święto jako święto narodowe z dniem wolnym od pracy. W związku z tym wyszedł nieco przed szereg, ale wykazał się tutaj dużym patriotyzmem. Warto też zacytować osobliwy charakter uroczystości dziesięciolecia w szkole w Białym Dunajcu. Wydarzenie to opisano w kronice szkoły następująco. Jako żywy pomnik dla upamiętnienia tej doniosłej chwili młodzież złożyła swe przyrzeczenie, podpisując je na kartonie, że nie będzie piła ani uczęszczała do takich miejsc, gdzie piją napoje alkoholowe. Przyrzeczenie to wspomni może niejednemu, gdy w późnej starości zobaczy je oprawne w piękne ramka w stylu podhalańskim, wiszące wśród obrazów szkolnych jego ofiara, którą złożył Bogu i ojczyźnie jako ich wierne dzieci. Tutaj już zmieniają się z kolei postacie godne do naśladowania. Są one bardziej współczesne, związane z ideologią sanacji i cechujące się patriotyzmem, chęcią obrony ojczyzny oraz rozsławianiem swojego państwa. Do nich zaliczyć należy m.in. Adama Asnyka, Marię Curie-Skłodowską, Marię Konopnicką, Stanisława Moniuszkę, Stanisława Wyspiańskiego czy Stefana Żeromskiego. Pamiętano również o latach świetności oręża polskiego. To też obchodzono 250. rocznicę odsieczy wiedeńskiej, 300. rocznicę bitwy ze Szwedami pod Oliwą, czy 600-lecie bitwy pod Płowcami zwycięskiej nad Krzyżakami. Oczywiście świętowano bieżące osiągnięcia polskich pilotów, jak Zwirki, Wiegóry, Miesiąc Propagandy Śląska, Święto Morza, Dzień Emigracji Polskiej w Ameryce, Tydzień Szkoły Powszechnej, Święto Polskiej Książki, Dzień lub Tydzień Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Święto Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Dzień Oszczędności Matki Dziecka, ale też i ważnym postaciom życia politycznego, jak Józef Piłsudski czy Ignacy Mościcki. No, Piłsudskiemu organizowano uroczystości z okazji imienin, potem rocznicowe po jego śmierci, a Jerzego Mościckiego to z okazji imienin 10-lecia sprawowania władzy, 30-lecia pracy naukowej. Młodzież była przywiązana do tych postaci, poświadcza to na przykład zapis w kronice szkolnej z imienia Kopernika w Tarnowie, gdzie młodzież przed dzień imienin Mościckiego 30 stycznia 1932 roku złożyła dla prezydenta uroczyste przyrzeczenie. Przyrzekamy wyłożyć naszą pracę na chwałę Twoją, abyśmy jak ojcowie nasi piersiami swemi przez wieki całe osłaniali chrześcijaństwo i cywilizację. Kolejnymi uroczystościami były uroczystości szkolne. Do nich głównie zaliczano początek i zakończenie roku szkolnego, poświęcenie budynków szkolnych, sztandarów organizacji młodzieżowych, nadanie imienia szkołom, święto patronów szkoły, imieniny i pogrzeby kierowników i nauczycieli szkół czy święto lasu łączone często ze świętem sadzenia drzew. Z kolei do imprez o charakterze religijnym, ale przeprowadzanych w szkołach należały m.in. jasełka, choinka łączona często ze świętym Mikołajem lub Płatkiem, akcja Dzieci dla Dzieci, święcone nawet Wielkanoc i zachowujące tradycje narodowe i regionalne wystawy świąteczne. Święto sadzenia drzew zaczęło się upowszechniać w szkołach powszechnych od 1922 roku. Miało realizować wiele ważnych celów wychowawczych, jak rozwijanie w młodzieży szkolnej umiłowania ziemi rodzinnej, potrzeby jej upiększania, ukochania przyrody, rozbudzania w niej poczucia konieczności pracy dla narodu i kraju. Ważne znaczenie dla społeczności lokalnych, przede wszystkim w mniejszych uroczystościach, były spektakle o charakterze państwowym, szkolnym czy religijnym, będące w małych miejscowościach jedyną rozrywką. Cieszyły się one wielką frekwencją, co poświadcza np. zapis w kronice szkoły postronnej w powiecie sandomierskim z 1938 roku, kiedy to na jasełka przybyli nie tylko przedstawiciele tej wioski, ale i innych i cytuję, przez ciekawość wchodzili jedni drugim na głowy. Dopiero sufit kładł kres dalszemu włażeniu w górę. Klasa, która przed rozpoczęciem miała temperaturę minus 4 stopnie Celsjusza, przy natłoku podniosła temperaturę w ciągu pół godziny do 25 stopni. Starano się też pamiętać i o tych, którzy stali na straży wolności i bezpieczeństwa państwa polskiego. W 1938 roku koło Polskiego Białego Krzyża ze szkoły imienia Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie przesłało ozdoby choinkowe do świetlic żołnierskich. Gesty tego typu podnosiły autorytet polskiej szkoły i nauczycieli w oczach żołnierza polskiego. Ci z kolei, chcąc zrewanżować się młodzieży, zapraszali ich na pokazy jazdy konnej czy fechtunku. Lecz uroczystości religijne to obok świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych należało święto Stanisława Kostki, patrona młodzieży polskiej, Jana Kantego, patrona młodzieży szkolnej, Boże Ciało, Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, misje, rekolekcje, kongresy eucharystyczne, uroczystości pierwszej komunii i bierzmowania, czy poświęcanie kamieni węgielnych pod świątynię, czy poświęcanie kaplic i ołtarzy. Interesujący cel przyświecał na przykład misjom przeprowadzonym na jesieni 1929 roku w parafii Łukowica w powiecie nowosądeckim. Była to próba wyeliminowania pijaństwa na wsi. Przeprowadzony przez księży plebiscyt antykanczerny wypadł pozytywnie. Ale o ironio losu, jednak wprowadzona w Polsce ustawa sejmowa zezwalająca na produkcję wódki na własny użytek zniweczyła wysiłek misjonarzy i szkoły. doprowadziła w pewnym stopniu do rozpijania młodzieży w starszych klasach szkoły powszechnej. Potwierdza to jeden z zapisów z kroniki szkolnej. Teraz zaczęli szkolni mieć swoje flaszeczki. W tej sytuacji Kościół i szkoła stanęły ponownie przed starym, nowym wezwaniem walki o trzeźwość. Preferowano mnie gdzieś tylko właśnie w wychowaniu państwowym. Ważnym wydarzeniem też była sytuacja plebiscytowa na Spiskim Kacwinie. Opowiedziałaś, ta ludność wówczas zaczęła Słowacją. Na pytanie dziennikarza krakowskiego, dlaczego tak uczynili, stwierdzili, ze względów ekonomicznych, bo korona czeska stoi wyżej aniżeli marka polska. Jednakże po przyłączeniu Kacwina do Polski już w sierpniu 1923 roku objął tam parafię ksiądz Franciszek Łasak. Od razu zaczął nauczać religii w języku polskim, ale jak zauważył, zaczynają oni śpiewać pieśni polskie. Przestała zatem ludność sąsiednich miejscowości mówić o nich jako o Polakach modlących się po słowacku. Było to istotne fakty dla przywracania świadomości narodowej na tym terenie i wpajaniu haseł ideałów narodowych tworzonej tam od podstaw polskiej szkole. Wreszcie kilka zdań na temat przedmiotu z procesu dydaktyczno-wychowawczego. Po odzyskaniu niepodległości zaraz ważne miejsce dla wychowania narodowego miały pełnić historia i język polski. Przewodnią myślą wychowania w nauczeniu historii było wyrobienie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, zbudzenie miłości do ojczyzny i współrodaków, a głównym celem języka polskiego było rozbudzenie świadomej miłości do języka ojczystego. Najważniejszy cel nauki o Polsce współczesnej wskazywał na związek narodu z ziemią, życia jednostki z życiem społeczeństwa, przygotowywał do zrozumienia zadań obywatela Rzeczypospolitej. Wzorzec prawego obywatela propagował model człowieka posłusznego prawom i przepisom, posiadającego świadomość patriotycznego obowiązku służby wojskowej i obrony ojczyzny oraz płacącego podatki do skarbu państwa. Natomiast po 1926 roku osią nauczania i wychowania był język polski, mocarstwowa Polska i jej kultura. Tutaj warto zwrócić uwagę na trzy przedmioty. Pierwszym była religia, która miała wskazywać dzieciom prawidłową drogę do samodoskonalenia, utrwalania miłości do Boga i ludzi. Celem jej było rozwijanie wśród młodzieży poczucia obywatelskiego, miłości i szacunku dla państwa oraz pełnienie oddanej służby na jego rzecz dla pomnożenia jego siły i wielkości. Podstawowym celem ćwiczeń fizycznych był rozwój tężyzny fizycznej i kształtowanie postaw moralnych. Biorąc pod uwagę warunki określonego środowiska, zmierzano do wychowania dzielnego, zdrowego obrońcy całości i wielkości Rzeczypospolitej, jednocześnie wytrwałego, umiejętnego i twórczego pracownika obywatela. Istotne miejsce w nauczaniu też przypisywano nauce śpiewu, ponieważ była ona konieczna dla prawidłowego rozwoju zdrowia, wykorzystania tych zdolności w czasie służby wojskowej i przywrócenia ważnej roli i znaczenia pieśniarstwu narodowemu w niepodległej Polsce. Oceniając tą sytuację, trzeba powiedzieć, że oba systemy, czy wszystkie trzy systemy wychowania narodowego, państwowo-obywatelskiego, obywatelsko-państwowego spełniły jednak swoją rolę. Weryfikacją tego była II wojna światowa oraz olbrzymia patriotyczna walka w kampanii wrześniowej żołnierza polskiego oraz Polaków w czasie istnienia, tworzenia i działania państwa podziemnego.
Audycja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu ministra edukacji i nauki pod nazwą Nauka dla społeczeństwa.